Tu Paryż RFI, wtorek, 6 lutego. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i techniczka Cecil. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. W Bagdadzie uprowadzony został drugi sekretarz irańskiej ambasady. Teheran wskazuje palcem na Amerykanów. Nikt nie planuje ataku na Iran, zapewnia Tony Blair. Ukraińska opozycja skleja się doraźnie, by żądać przyspieszonych wyborów. Unia Europejska podjęła negocjacje z Ukrainą w sprawie nowego partnerstwa. 58 państw zebranych w Paryżu zobowiązało się do walki ze stosowaniem dzieci w konfliktach zbrojnych. Hamas i Fatah zbierają się w Mecce, aby położyć kres wewnątrz palestyńskim jatkom. We Francji Nicolas Sarkozy zainaugurował serię telewizyjnych debat z szarymi obywatelami. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Piotrów, Błońskiego i Kamińskiego usłyszą Państwo kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej i na zakończenie lekcję języka francuskiego. Tu Paryż, Radio France International. Zaczynamy od wiadomości dziennika. W Bagdadzie uprowadzony został drugi sekretarz ambasady irańskiej. Wedle informacji ze źródeł oficjalnych, zarówno irackich, jak i irańskich, Jalal Sharafi porwany został w dzielnicy Karrada przez grupę 30 uzbrojonych ludzi w mundurach jednostki specjalnej uczestniczącej w licznych operacjach u boku sił amerykańskich. Teheran mówi o akcie terrorystycznym, stwierdzając, że Stany Zjednoczone odpowiedzialne są za bezpieczeństwo irańskiego dyplomaty. Wiadomość wyjawił jako pierwszy New York Times, donosząc, iż konwój Irańczyka zatrzymany został przez ludzi podległych, jak wskazywały ich papiery, irackiemu Ministerstwu Obrony. Ambasador Iranu w Bagdadzie zasugerował niedwuznacznie, że dyplomatę porwano niechybnie na zlecenie George'a Busha, który dąży do konfrontacji z Iranem. Rzecznik armii USA zaprzeczył stanowczo temu, aby miała ona z tym porwaniem cokolwiek wspólnego. Waszyngton oskarża Teheran o wspieranie szyickiej gerilli w Iraku. W styczniu, jak przypomina Reuters, siły amerykańskie zatrzymały w Iraku wielu Irańczyków, w tym również dyplomatów. Nikt nie planuje ataku na Iran, zapewnił Tony Blair, dodając wszak w drugim zdaniu, że poczynania Teheranu wzbudzają rosnące zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. Brytyjski premier ma na myśli zarówno irański program nuklearny, jak i rozmyślne podsycanie przez Irańczyków, jak powiedział, sekciarstwa i konfliktów w regionie. Blair jednocześnie wyciąga rękę, obiecując Teheranowi, iż wiele drzwi przed nim się otworzy, gdy tylko zmieni swą strategię. Podobne słowa padły z ust Angeli Merkel, która powiedziała w Kuwejcie na zakończenie swej bliskowschodniej podróży, że nawet jeśli ONZ nałożyła na Iran sankcje, drzwi do negocjacji pozostają otwarte. To jeszcze nie psychoza, niemniej w Wielkiej Brytanii wybuchła już druga przesyłka na przestrzeni dwóch dni. Tym razem bombę w liście dostała firma Auckland Business Center w Wokingham. Eksplozja zraniła lekko dwie osoby. Dzień wcześniej wybuch innej przesyłki zranił jedną osobę w Londynie. Policji brak jakichkolwiek poszlak, prasa snuje najróżniejsze domniemania. Tu Paryż, RFI. Po klimacie i karze śmierci w Paryżu podjęto kolejne uroczyste zobowiązanie.
58 krajów zebranych w stolicy Francji zobowiązało się mianowicie do walki ze stosowaniem dzieci w konfliktach zbrojnych, który to dramat, informuje AFP, ogarnia ćwierć miliona dzieci, szczególnie w Azji i w Afryce. Zobowiązanie podpisało szczególnie 10 krajów, gdzie tysiące dzieci noszą broń. Burundi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo, Somalia, Sudan, Czad, Kolumbia, Nepal, Sri Lanka i Uganda. Birma i Filipiny nie uczestniczyły w tej konferencji. Lista jest jednak otwarta, a celem jest zebranie podpisów wszystkich, podkreśla organizująca konferencję organizacja UNICEF. Organizatorzy zapewniają, że była to impreza bez precedensu. Sygnatariusze postanowili walczyć z rekrutacją dzieci, ułatwić ich powrót na łono społeczeństwa i tępić bezkarność tych wszystkich, którzy używają ich w konfliktach zbrojnych. Razem z paryskimi zobowiązaniami przyjęto także listę paryskich zasad, to jest praktycznych metod zapobiegających temu zjawisku. Były one po raz pierwszy sprecyzowane 10 lat temu w Kapsztadzie. AFP nie podaje rezultatów ówczesnych deklaracji i podkreśla, cytując źródła dyplomatyczne, że dokumenty nie mają mocy prawnej, stanowiąc jedynie zobowiązanie moralne rządu.
Tu Paryż Refi. Na Ukrainie byli sojusznicy z czasów pomarańczowej rewolucji zakopali topór wojenny, by jednym głosem domagać się przyspieszonych wyborów parlamentarnych i zniesienia poprawki konstytucyjnej osłabiającej prerogatywy szefa państwa. Partia prezydenta Juszczenki, Nasza Ukraina i blok Julii Tymoszenko po przegraniu wyborów mają wszak tylko 200 deputowanych w 450-osobowym parlamencie zdominowanym przez zwolenników premiera Wiktora Janukowycza, a więc te postulaty mieszczą się na razie w sferze pobożnych życzeń. Blokowi Tymoszenki udało się tym niemniej przeforsować we wtorek po 3-godzinnym sabotażu sesji parlamentu niemal jednomyślne przyjęcie ustawy zakazującej prywatyzacji sprzedaży i dzierżawy sieci przesyłu gazu. Ukraińskiej opozycji zależało na skontrowaniu ewentualnych manewrów Władimira Putina, który oświadczył ostatnio, że Kijów gotów jest oddać Rosji część udziałów w swoich gazociągach w zamian za dostęp do rosyjskich złóż gazu. Premier Janukowycz zdawał się ku temu przychylać, aby następnie zapewnić, iż magistrale gazowe pozostaną własnością Ukrainy. Do spraw ukraińskich jeszcze powrócimy. Tymczasem białoruskie Ministerstwo Ekonomii zapowiedziało, że o ponad 30% podwyższy od połowy lutego opłaty ściągane za tranzyt rosyjskiego gazu płynącego gazociągiem Gruzba na zachód. Moskwa zareagowała na razie z umiarem, stwierdzając, że sprawie się przygląda. Wszystkie drogi prowadzą do Mekki. Do świętego miejsca islamu udali się w każdym razie protagoniści wewnątrz palestyńskiego konfliktu, aby pod łaskawym okiem Arabii Saudyjskiej starać się położyć kres krwawym porachunkom, które od grudnia pociągnęły już za sobą 90 śmiertelnych ofiar. Palestyński prezydent Mahmud Abbas i lider Hamasu Khaled Meshal, żyjący na wygnaniu w Syrii, przyjęci być mają najprzód przez króla Abdallaha, po czym w środę obie delegacje podejmą w Mecce rozmowy. Król Abdallah wyraził życzenie, aby zawarte porozumienie miało charakter przymuszający i aby liderzy Fatah i Hamasu poprzysięgli, iż położą krew z krwawym jatkom. Średnio ponad 8, a chwilami prawie 10 milionów francuskich telewidzów oglądało w poniedziałek wystąpienie Nicolasa Sarkoziego w pierwszej z serii debat, w czasie których kandydaci w wyborach prezydenckich odpowiadają na pytania setek obywateli wybranych losowo.
Mam jedno pytanie. To tytuł tej audycji telewizyjnej, transmitowanej na żywo, a prowadzonej przez wielkiego wyjadacza, najpopularniejszego francuskiego prezentera Patryka Poivre d'Arvora. Zapewniał on potem, że choć znał w zasadzie pytanie, które zamierzali zadać uczestnicy, żadne z nich nie zostało przed audycją przekazane kandydatowi. Sarkozy stał więc za pulpitem i sprawił się doskonale, nie tracąc ani na chwilę pewności i spokoju, nawet jeśli chwilami zdradzał objawy pewnej irytacji. Podkreślał w swych odpowiedziach, że choć ma własny projekt i własne idee, to pragnie być prezydentem politycznego otwarcia. Obserwatorzy interpretują to jako oznakę dostosowywania się Sarkoziego do sytuacji wobec zwiększonej w sondażach popularności kandydata centrum, François Bayrou. Odpowiedzi były dla Sarkoziego przede wszystkim okazją do powtórzenia elementów swego programu. Odnotowano tylko kilka momentów, które przyniosły coś nowego. Sarkozy oświadczył, że opuści swoje stanowisko ministra spraw wewnętrznych na miesiąc przed pierwszą turą wyborów, czyli 22 marca. Skorzystał z pytania o ewentualną nominację na stanowisko premiera, obecnego ministra pracy, popularnego Jean-Louis Borloo, by oświadczyć, że nie czuje się jeszcze zwycięzcą i nie chce sprawiać wrażenia, że już rozdaje stołki. Nie brakło i ataków. Jeden z pytających oskarżył Sarkoziego o homofobię. Jako że Sarkozy wypowiadał się przeciw małżeństwom homoseksualnym i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Odpowiedział on zdecydowanie, że oskarżenie jest bezpodstawne, dodając, że urodził się heteroseksualistą. A nad sprawą adopcji przez pary homoseksualne długo się wahał. Inny atak dotyczył jego domniemanego łowienia wyborców skrajnej prawicy Le Pena w taki sposób, że cytuję, przekracza granice, które dzieli republikańskiego kandydata demokratycznego od populisty. Na to Sarkozy odpowiedział, że jego zdaniem głosowanie na Le Pena to jest akt rozpaczy. Gdy pytający zarzucił mu wypowiedź sprzed roku, cytuję, Francję albo się kocha, albo się ją opuszcza, zażartował, że jeśli Le Pen będzie twierdzić, że niebo jest niebieskie, to dla samej przyjemności przeciwstawienia się mu nie powie, że jest żółte. I dodał, że jeśli we Francji się mieszka, to trzeba szanować jej reguły, nie można żyć w związku poligamicznym ani zarzynać jagnięcia w mieszkaniu. To akurat spowodowało okrzyk oburzenia jednej z uczestniczek, muzułmanki pochodzenia algierskiego. W sumie jednak zarówno zainteresowane, jak i obserwatorzy uważają wczorajsze wystąpienie za duży sukces. Naturalnie zostało ono solidnie skrytykowane przez sekretarza partii socjalistycznej François Hollande'a, który mówił o mistyfikacji i ukrywaniu programu twardej prawicy przez kandydata, który maskuje swój prawdziwy program i stara się oddalić ocenę swego politycznego bilansu.
I jeszcze na koniec słówko o narciarskich mistrzostwach świata w Szwecji, gdzie w odkładanym kilkakrotnie supergigancie, gdyż pogoda nie dopisywała, uszczęśliwiła rodaków Ania Persson, wygrywając niespodzianie przed Amerykanką Kildą i superfaworytką Renate Göcel. Wśród panów równie zaskakujące zwycięstwo odniósł Włoch Patrick Staudacher, wyprzedzając dwóch weteranów Fritza Strobla i Bruno Kernela.
Przegląd prasy francuskiej.
Piotr Kamiński.
Libération mówi wprost, co myśli, podpisując się entuzjastycznie pod petycją miesięcznika Alternative Économique, którego tytułu niemalże tłumaczyć nie trzeba. Niech żyją podatki, podatki stymulują zatrudnienie. Ci, co żądają redukcji podatków, oszukują obywateli. Szczególnie ciekawa jest propozycja, by podnieść podatek spadkowy, co zdaniem alternatywnych ekonomistów wyzerowuje liczniki przy zmianie pokolenia i podsyca indywidualną inicjatywę. Tym samym alternatywni ekonomiści popierają indywidualną inicjatywę tam, gdzie jej obrona podnosi podatki, ale są jej przeciwni tam, gdzie jej obrona podatki redukuje. Indywidualną inicjatywą wykazał się wczoraj kandydat Sarkozy, stawiając czoło 100 statystycznym Francuzom w programie telewizyjnym Le Figaro. Poświęca temu czołówkę i komentarz redakcyjny sławiący cnoty dialogu. Jak wynika z tego sprawozdania, debata była starannie przygotowana, a i to w którymś momencie wymknęła się spod kontroli. Le Monde informuje, że Jacques Chirac przygotowuje koniec swego mandatu. Wewnątrz numeru zaś poświęca wiele miejsca sytuacji w Polsce, opisując zarówno obecną akcję deubekizacji, co dymisję ministra Sikorskiego. Komentując tę ostatnią, dziennik przypomina, że od objęcia władzy Kaczyńscy nieustannie reorganizują władzę wykonawczą. W ciągu 15 miesięcy Polska miała dwóch premierów, 5 ministrów finansów oraz po 2 szefów dyplomacji, ministrów obrony i ministrów skarbu. Kongres lodowato przyjął projekt przyszłorocznego budżetu George'a Busha, pisze Le Figaro. Projekt opiewa na 2 900 000 000 000 dolarów wydatków. Przewiduje dalszy wzrost gospodarczy, plus 2,7% w tym roku, wzrost dochodów podatkowych o niespełna 5%, redukcję deficytu federalnego o dalsze 1,5% z okładem. Dziennik przypomina, że republikańska administracja i demokratyczny kongres zgodne są co do jednego. Trzeba zlikwidować deficyt do roku 2012. Różnią się tylko zdaniami co do metod. Prezydent chce na przykład wykluczyć spod budżetowych ograniczeń Pentagon i obronę cywilną. Chce też zwiększyć wpłaty najlepiej sytuowanych obywateli do systemu opieki zdrowotnej Medicare dla potrzeb osób starszych, co również nie jest w smak kongresowi. Rzecz w tym, że Medicare pożera 1/6 budżetu federalnego, a automatyczny wzrost tych wydatków wynikający ze starzenia się ludności to jedna z przeszkód na drodze do likwidacji deficytu. Wiele jest innych kwestii spornych. Najgłośniejsza dotyczy jednak rzecz prosta wojny w Iraku, która pochłonęła do tej pory 660 miliardów dolarów. Bush domaga się zaś dalszych 285 miliardów na 2 najbliższe lata. Wojna ta kosztowała już więcej niż cała wojna w Wietnamie, choć znacznie mniej w ludziach i nieporównanie mniej w procencie dochodu narodowego. Demokraci zobowiązali się do utrzymania liczebności sił zaangażowanych w Iraku i w Afganistanie, mogą jednak wykorzystać broń budżetową, by nie dopuścić do ich zwiększenia, czytamy w Le Figaro. Kiedy Galileusz powiedział, że Ziemia jest okrągła, wszyscy byli zgodni co do tego, że jest płaska, ale to on dowiódł, że jest przeciwnie. Kiedy hitlerowcy odrzucili teorię względności jako objaw żydowskiej degeneracji, petycję przeciwko niej podpisali najwięksi naukowcy owych czasów. Einstein powiedział wówczas, że 1000 podpisów nie wystarczą, by obalić jego teorię. Wystarczy natomiast 1 argument naukowy. Komentując rzekomą ludzką odpowiedzialność za ocieplenie klimatu, pewien inteligentny autor pyta, czyż wszyscy mogą się mylić sugerując w domyśle, że bynajmniej. Niestety, jak najbardziej tak, pisze w Le Monde fizyk Serge Galam. Cóż mówi w tej sprawie nauka? Stwierdza ocieplenie i stwierdza zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Kropka. Powiązanie przyczynowo-skutkowe tych dwóch zjawisk pod pretekstem ich jednoczesności nie ma obecnie żadnej naukowej podstawy. To tylko przypuszczenie oparte na bardzo ograniczonych modelach, pozostawiających ogromne pole do swobodnej interpretacji. Dane te są zaś tak różnorakie, rozrzucone i niekompletne, że żadnej interpretacji gwarantować nie sposób. Wystarczy przyjrzeć się naszym obecnym modelom meteorologicznym, pozwalającym przewidywać pogodę na parę dni naprzód, by wątpić w ich skuteczność w odniesieniu do dziesięcioleci. To samo dotyczy modeli klimatycznych, dalekich jeszcze od nauk ścisłych. By podjąć skuteczne działania, potrzebna zaś jest dobra diagnoza. Czy ocieplenie to rezultat naszego trybu życia, czy też jest to przepowiednia przemian klimatycznych, jakie przeszły przez Ziemię wielokrotnie, wywołując ogromne skutki bez żadnej ludzkiej interwencji. Tymczasem wielka msza pod egidą ONZ i UNESCO kanonizowała tezę o naszej odpowiedzialności, stwierdza w Le Monde fizyk Serge Galam. Jeżeli jest to diagnoza fałszywa, wysiłki oparte na tych fałszywych przesłankach zepchną nas w ślepą uliczkę i doprowadzą do zniknięcia gatunku ludzkiego, zamiast bowiem mnożyć fundamentalne badania w poszukiwaniu metod pozwalających uniezależnić nasz byt od klimatu, nawet za cenę ryzyka ekologicznego i etycznego, cała nasza energia i wszystkie środki pójdą na inne cele. Rzecz w tym, że hipoteza ludzkiej odpowiedzialności jest pocieszająca, gdyż o ile wymaga wielkich poświęceń, przynajmniej precyzyjnie je definiuje. Teza o przyczynach naturalnych i od nas niezależnych jest znacznie bardziej przerażająca, nie ma bowiem żadnej gwarancji, że coś tu możemy zdziałać. Przez całą naszą historię nasi przodkowie byli pewni, że siły natury posłuszne są woli bogów i dlatego próbowali ich przebłagać ofiarami ze zwierząt i ludzi. Nauka dowiodła nam, że to nieprawda. Oto jednak ten archaiczny przesąd odradza się z niespotykaną dotąd potęgą, tym groźniejszy, że wsparty na poglądach wypowiadanych w imieniu nauki. I znów, jak niegdyś, prorocy głoszą rychły koniec świata wynikający z naszych występków, tym razem nadmiernego spożycia. I znów dla przebłagania natury żądają poświęceń, szczęśliwie tylko materialnych. Mamy czym prędzej zarzucić nasz sposób życia oraz wstrzymać postępy technologii utożsamiane przez wyznawców tej teorii ze wszystkimi nieszczęściami ekologicznymi. Oportunistyczni politycy zaś podpisują się pod tymi postulatami, kanalizując archaiczne strachy, by tym bardziej umocnić swą władzę. Uwaga jednak, kiedy naukowcy i politycy przemawiają jednym głosem, zazwyczaj nie przepowiada to nic dobrego. Dość wspomnieć nazizm i komunizm. Oczywiście, że trzeba walczyć z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, kończy fizyk Serge Galam w Le Monde. Jeżeli jednak ocieplenie klimatu wynika z przyczyn naturalnych, walka z nim to naprawdę nie priorytet.
Prasę paryską przejrzał Piotr Kamiński. Tu Paryż, co nowego w Unii Europejskiej. Tego dowiedzą się Państwo od Piotra Błońskiego.
Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier zainaugurował w Kijowie w imieniu Unii Europejskiej negocjacje na temat nowego rozszerzonego porozumienia między Ukrainą a Unią. Porozumienia, które ma zastąpić dotychczasowe porozumienie o partnerstwie i współpracy wygasające w 2008 roku. Steinmeier spodziewa się, że konkretne rozmowy rozpoczną się na przełomie lutego i marca. Prezydent Juszczenko, który go przyjmował, wyraził swe zadowolenie, podkreślając, że była to decyzja długo oczekiwana. Ta inauguracja miała się odbyć z większym rozmachem. W ostatniej chwili odwołali swe przybycie pod różnymi pretekstami Benita Ferrero-Waldner, komisarz do spraw zagranicznych, oraz Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii do tychże. Obserwatorzy wiążą to z wakatem na stanowisku ministra spraw zagranicznych Ukrainy po dymisji Borysa Tarasiuka. Wszelako Frank-Walter Steinmeier miał się spotkać z tymczasowym szefem dyplomacji ukraińskiej Wołodymirem Ogrysko, a także z premierem Janukowyczem. Żadnych postępów nie stwierdzono w rozwiązywaniu polsko-rosyjskiego sporu mięsnego, oświadczył specjalny przedstawiciel Putina, Siergiej Jastrzębski, który odpowiedzialnością za to obarcza stronę polską. Jak wiadomo, Polska blokuje rozpoczęcie przez Unię Europejską negocjacji o nowym porozumieniu o partnerstwie z Rosją, uważając, że rosyjskie embargo na import mięsa z Polski ma źródła polityczne, a nie sanitarne. Tymczasem do Polski przybyli rosyjscy inspektorzy sanitarni. Mają oni skontrolować procesy produkcyjne w polskich zakładach, gdyż rosyjskie władze zakwestionowały rzetelność kontroli inspektorów unijnych. W Brukseli obradowali eksperci weterynaryjni Unii Europejskiej w związku z ponownym pojawieniem się na Węgrzech w styczniu, a w Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu ognisk ptasiej grypy. Wysłuchali oni informacji na temat podjętych kroków zapobiegawczych epidemii. Jesteśmy w pełni zadowoleni ze sposobu, w jaki działają Brytyjczycy, oświadczył rzecznik, pani komisarz do spraw rolnictwa Marian Fisher-Bell, dodając, że embargo na brytyjski drób, zadekretowane przez niektóre kraje Dalekiego Wschodu i Rosję, nie jest uzasadnione i powinno być jak najszybciej odwołane. Notabene w Rosji w poniedziałek odkryto ognisko ptasiej grypy w hodowli koło Krasnodaru. Wspomniane podjęte kroki to przede wszystkim ubój. Zniszczono w Wielkiej Brytanii 159 tysięcy indyków z zarażonej hodowli. Na Węgrzech ten sam los spotkał hodowlę gęsi. Ponadto odizolowano zagrożone strefy, które pozostają pod kontrolą. We Francji, która jest największym producentem drobiu w Europie, postanowiono wzmocnić na wszelki wypadek nadzór o jeden stopień. Dotąd ryzyko określano jako minimalne. Polska sprzeciwia się ograniczeniu aż o 40% zdolności produkcyjnych swoich stoczni, oświadczył minister gospodarki Piotr Woźniak. Takie ograniczenie sugerować miała komisarz europejska do spraw konkurencji Neelie Kroes, opierając się na przykładzie byłych stoczni NRD, co jej rzecznik zdementował. Uważamy, że należy obniżyć zdolności produkcyjne polskich stoczni, ale nie wymienialiśmy takiej liczby, oświadczył. Ograniczenie zdolności produkcyjnych to warunek, bez którego Unia będzie żądać w imię obrony wolnej konkurencji zwrotu przez stocznie części otrzymanych ze Skarbu Państwa dotacji, które w latach 2002-2006 wyniosły ponad 2 miliardy złotych.
RFI Paryż. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Pod kolumnadą Palais Royal krążę codziennie, czy słońce świeci, czy deszczyk pada. Kiedy słońce świeci, cienie kładą mi pod nogi spieszne przepowieści. Kiedy deszczyk pada, ciche głosy posłuchania proszą. Pod kolumnadą krążę, codziennie nasłuchuję. Cieniom się przyglądam, ucha nadstawiam. Czy ładnie jest, czy brzydko, o 5:00 po południu zwykłem promenować po Palais Royal. Tak rozpoczyna się kuzynek mistrza Rameau. Diderot nie zmyślał. Do Palais Royal chodził codziennie, regularnie, uparcie. Pod koniec życia pisał do córki: nudzę się w domu, wychodzę, żeby się jeszcze bardziej nudzić. Tylko jedna i największa rozkosz mi została. Codziennie, punktualnie o 5:00 po południu, wstępuję na lody do Petit Caveau. Petit Caveau słynęła z lodów w dzień i z panienek zwanych półboberkami w nocy. Ludzie Robespiera woleli chodzić na lody do Koradca pod kolumnadę północną, ale wtedy Palais Royal zwał się Palais de l'Égalité. O kawiarniach, restauracjach, spelunach i szulerniach wciśniętych pod kolumnadę, pochowanych pod ścianami i szumiących w drewnianych barakach postawionych byle jak w poprzek podwórca w stolicy Paryża, jak nazywał Mercier ten kwartał miasta, opowiem później. Diderot wysłał do córki list o lodach 28 czerwca 1791 roku. W tym samym roku Duke Chartres, przyszły Filip Égalité, powierzył architektowi Wiktorowi Louisowi budowę kolumnady otaczającej słynny ogród z trzech stron do dzisiaj. Victor Louis wyburzył pałac wybudowany na życzenie kardynała Richelieu. Z kardynalskiego pałacu pozostała tylko galeria dziobowa i skrzydło budowli od ulicy Walezjuszy, czyli przybudówki złączone z dzisiejszą siedzibą Rady Stanu, oddzieloną od Luwru asfaltowym placykiem pełnym rolerowców, akrobatów oraz ulicą Rivoli. Na murach bocznej oficyny kardynalskiego pałacu atrybuty morskie. Richelieu był nie tylko duchownym, lecz także nadintendentem żeglugi. Z pałacowego dziedzińca przed Galerią Orleańską, wybudowaną w roku 1828 na miejscu spalonych baraków Galerii Drewnianej, wystaje od ponad ćwierćwiecza kolumny artysty Burena. Niektóre kolumny Buren artystycznie przyciął tuż przy asfalcie, innym zezwolił na wystawanie, jeszcze inne wcisnął pod ziemię. Podtrzymują mgłę, przebijają podziemne źródła. Kolumnady Burena oblegają dzieci i turyści. Wyjątkowe to miejsce na ziemi. Wizytujcie Londyn, Amsterdam, Madryt, Wiedeń, niczego podobnego nie znajdziecie. Więzień tu posadzony nawet po wielu latach ani nie zamarzyłby o wolności. Oto stolica Paryża, wszystko tu znajdziesz. Przyprowadźcie 20-letniego młodzieńca z 50 tysiącami livrów renty, a on już nie zechce, już nie będzie umiał magicznego tego miejsca opuścić. Oto cudowne, zaczarowane miasteczko w sercu wielkiego miasta. Oto świątynia cielesnych rozkoszy, z której radosny występek nawet cień wstydu przegonił. Na całym świecie nie znajdziesz cudowniejszej, znieprawionej myliny. Pod koniec panowania Ludwika XVI pod kolumnami Palais Royal konspirowali konspiratorzy. W lipcu 1789 roku w ogrodzie i przy pałacowych pasażach, które stały się, jak pisał Hugo, jądrem rewolucyjnej planety, wrzało. Camille Desmoulins tak opisał wydarzenia z 13 lipca 1789 roku. O godzinie 14:30 sprawdzałem w Palais Royal nastroje ludu. W mym łonie wrzał straszny gniew przeciw despotom. Tłum był liczny, wzburzony i głośny, ale jeszcze nie gotów do buntu. Podeszło do mnie trzech trzymających się za ręce młodzieńców, najwyraźniej wewnętrznym ogniem ożywianych. Rychło odgadłem, że w tych samych, co ja, zamiarach zjawili się w Palais Royal. Panowie, rzekłem do nich, oto początek obywatelskiego poruszenia. Trzeba, by jeden z nas przemówił do ludu. Ty przemów, odrzekli młodzieńcy. Natychmiast znalazłem się na stole z Café du Foy. Otoczył mnie gęsty tłum. Przemówiłem. Obywatele, nie mamy chwili do stracenia. Tej nocy regimenty szwajcarskie i niemieckie wyjdą z koszar na polach marsowych, by poderżnąć nam gardła. Do broni, obywatele. Przypilajcie kokardy, byśmy się poznali. Tak mówił Camille Desmoulins ze stołu wyciągniętego z Café du Foy w Palais Royal. 13 lipca roku pamiętnego w Paryżu srożył się upał. Bywalcy Café du Foy słuchali Camille Desmoulins łapczywie. Łyżeczki zamarły w dłoni. Lody malinowe kapały na obrus, jak jeszcze nie przelana krew.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Do wspólnego myszkowania w sieci zaprasza teraz Państwa Anna Bernhardt.
Francuscy deputowani mają przegłosować wprowadzenie nowego podatku, z którego wpływy będą przeznaczone na finansowanie krajowej kinematografii. Obciążenie to spadnie na użytkowników internetu w wysokości od 1,5 do 2 euro za każdy abonament dostępu do sieci. Nie jest to wcale po myśli dostawców. Jeden z nich, potentat w tej branży, Free, przypomina, że na rzecz finansowania produkcji filmowej ma już do zapłacenia na mocy innych zobowiązań 12 milionów euro za rok 2006. Pierwsza oficjalna decyzja przeciw Apple'owskiemu systemowi zabezpieczeń o nazwie DRM zapadła w Norwegii. Miejscowa organizacja broniąca praw konsumentów uznała, że uzależnienie dostępu do muzyki dla posiadaczy iPodów od jedynego dostawcy iTunes jest według prawa norweskiego ograniczeniem nielegalnym. W związku z tym wysunięto żądanie zniesienia zabezpieczeń DRM. Podobne procedury przeciw firmie Apple są w toku w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji oraz Holandii. W dniach od 1 do 3 lutego miasto Romont na południu Francji nad rzeką Isère gościło pierwszy festiwal twórczości internetowej. Obejmując swoim zasięgiem praktycznie każdy rodzaj twórczości uprawianej i publikowanej w internecie, a więc literaturę, muzykę, wideo, utwory sceniczne, sztuki graficzne, komiks, fotografię, internet obywatelski, podcasting. Jak przystało na cyberimprezę, festiwal ma własne strony pod adresem festivalderom.com, gdzie zamieszczane są informacje na temat tej imprezy. Opis poszczególnych kategorii, zasady uczestnictwa, lista wszystkich, a jest ich ponad 1100 uczestników oraz po 10 finalistów z każdej kategorii. No i zwycięzcy oczywiście. Wszystkie zgłoszone dzieło można konsultować do woli, jak również opatrywać własnymi komentarzami. Niezależna francuska organizacja CNIL, czyli Krajowa Komisja Czuwająca nad Przestrzeganiem Naszych Praw i Swobód Obywatelskich w dziedzinie informatyki, proponuje na swoim portalu nową kampanię. Jest to akcja przygotowana w ramach pierwszego europejskiego dnia poświęconego ochronie danych osobistych i życia prywatnego. Akcja mająca uczulić obywateli, zwłaszcza młodzież, na zostawianie informatycznych śladów w różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych używanych w życiu codziennym. Zamieszczono więc wybór poważnych tekstów, ustaw i przepisów zarówno europejskich, jak i francuskich, określających prawa i obowiązki w tej dziedzinie. Natomiast pod hasłem Uwaga na ślady, serwis proponuje zabawną animację, pokazującą zagrożenia naszej prywatności wynikające z nieostrożnego używania nowoczesnych technologii, a więc w czasie surfowania po sieci, używania systemów GPS w samochodach, płacenia kartą kredytową, posługiwania się elektronicznymi biletami komunikacyjnymi, telefonem, etc., etc. Wszystkie informacje o użytkowniku, a więc imię, nazwisko, wiek, płeć, adres IP identyfikujący jego komputer, ilość czasu spędzanego w sieci, preferencje przy zakupie towarów, opinie na różne sprawy, gdzie i kiedy się przemieszcza, z kim i jak długo rozmawia i tak dalej, choć teoretycznie chronione prawem, mogą wpaść w niepowołane ręce i być wykorzystywane bez naszej wiedzy i zgody. Bez popadania w przesadę należy jednak być świadomym tych zagrożeń i śledzić rozwój ustawodawstwa w tej dziedzinie. Pilnujcie swej prywatności, przypomina francuski komitet CNIL. Nie ceniąc sobie własnej prywatności, a właściwie wyceniając ją na 7,5 miliona dolarów australijskich, 24-letni Nigel Holt wyprzedał się na eBayu. Oprócz paszportu i prawa do spadku, nowy Nigel Holt stał się posiadaczem nazwiska, numeru telefonu, ubrań, komputera, zdjęć z dzieciństwa dawnego Holta. Oprócz całego dobytku, szczęśliwy nabywca odziedziczył również przyjaciół, przywilej zasiadania do stołu z rodzicami podczas Bożego Narodzenia, lecz także dwóch wrogów i kłopoty z byłą narzeczoną. Aby lepiej wejść w nowe życie, stary Holt zaproponował nowemu 4-tygodniowe szkolenie i obiecał, że przez okres 2 miesięcy będzie udzielał mu telefonicznych porad. Pytany przez dziennikarzy, pierwszy chyba sprzedawca swego prywatnego życia, dlaczego to zrobił, szczerze odpowiedział: nie mam pojęcia.
RFI Paryż. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Ricardo Del Fra, włoski kontrabasista od lat 80. mieszkający we Francji, od 2004 pełniący funkcję szefa Departamentu Jazzu w paryskim Konserwatorium Muzyki i Tańca, da serię koncertów przy okazji wznowienia jego płyty nagranej w 1989 roku. Płyta nosi tytuł A Sip of Your Touch, a nagrana została w hołdzie znakomitemu trębaczowi Chetowi Bakerowi, zmarłemu tragicznie w roku 1988. Ricardo Del Fra akompaniował Bakerowi w czasie jego występów we Włoszech. Płyta ukaże się na rynku 19 lutego, a 11 i 12 marca kontrabasista wystąpi w paryskim klubie Sunside, potem 29 w Valence. A ja dzisiaj proponuję Państwu wysłuchanie fragmentu płyty nagranej właśnie z Chetem Bakerem w 1987 roku. Utwór nosi tytuł Saint in the Clowns. Poza wymienionymi już muzykami usłyszycie Państwo również Michel Engrayer na pianinie, a śpiew wziął na swe barki Van Morrison.
Don't you approve? favorites again with my usual flair. Sure of my lines, no one was there.
Ricardo Del Fra z Chetem Bakerem, Send in the Clowns. Michel Portal, klarnecista i saksofonista, wydał kolejną amerykańską płytę Birdwater. Dla jej nagrania odnalazł swych dawnych towarzyszy ze sceny, czy raczej ze studia nagrań, czyli muzyków z Minneapolis, którzy brali udział w nagraniu poprzedniej amerykańskiej płyty w roku 2000. Zawierająca różne rodzaje jazzu płyta jest jednocześnie i zróżnicowana, i spójna. 27 marca Michel Portal wystąpi w paryskim klubie New Morning z częścią muzyków towarzyszących mu na ostatniej płycie. Wcześniej jednak będzie można go posłuchać w innych składach. 8 lutego w Saumont pod Paryżem i 16 w Boulogne-Billancourt. Posłuchajmy utworu pochodzącego z tej najnowszej płyty, Calico Vanity. Thank you. W barze Tarmac w La Villette wznowione zostają spektakle przedstawienia napisanego przez twórcę z Konga Emanuela Dongalę po śmierci Johna Coltrane'a w 1967 roku. Spektakl wprowadza widzów w świat Harlemu, jest w nim również trochę jazzu, a wybór sali barowej w miejsce teatralnej ma służyć stworzeniu intymnej atmosfery i zbliżenia artystów i widzów. Spektakl nosi tytuł A Love Supreme, zaczerpnięty on został oczywiście z jednej z najsłynniejszych płyt Coltrane'a, nagranej w 1964 roku z McCoy Tynerem, Jimmy Garrisonem i Elvinem Jonesem. Przypomnijmy fragment tej płyty.
Lekcja języka francuskiego.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i jego powieść Gouverneur de la Rosée. Fragment, który za chwilę usłyszymy, to rozmowa Manuela z jego ukochaną Anaïs, którą nazywa Anną. W wiosce Font Rouge powysychały źródła, więc Manuel postanowił doprowadzić tu wodę długim kanałem irygacyjnym. Anaïs chłonie jego słowa budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non, tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Czy dobrze zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se trouvent Manuel et Anaïs?
Gdzie znajdują się Manuel i Anaïs?
Dans la campagne.
De quel malheur parle Anaïs?
O jakim nieszczęściu mówi Anaïs?
Du manque d'eau.
Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
Czy Manuel zgadza się z opinią, że nieszczęścia są zrządzeniem losu?
Non, il pense qu'il faut lutter contre l'adversité.
Que désire faire Manuel?
Co Manuel chce zrobić?
Faire pousser de l'herbe et des fruits.
Que faut-il pour faire pousser de la végétation?
Co jest potrzebne, aby rośliny wyrosły?
De l'eau.
D'où vient l'eau?
Skąd bierze się woda?
Des pluies ou de l'arrosage?
Que peut faire Manuel?
Co Manuel może zrobić?
Découvrir l'eau et l'amener dans la plaine.
Język Jacques'a Roumain jest niezwykle poetyczny. Manuel jest niemal minstrelem, kiedy mówi:
tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras.
Être ébranché de ses bras znaczy ne plus avoir de bras. Być pozbawionym ramion. Zasadniczo terminu ébranché używa się w odniesieniu do drzew, którym obcięto branche, gałęzie, by dodać im wigoru. O trawie, która odzyskałaby zieloną barwę, gdyby ją podlano, Manuel mówi:
si l'herbe se peinturait à neuf.
Takie poetyczne sformułowania należą do obrazowego języka kreolskiego. Anaïs daje nam inny jeszcze przykład.
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes. Une petite farinade.
Oznacza tu drobny deszczyk przyrównany do posypywania mąką. Manuel wspomina również o roślinności i geograficznych realiach swego kraju. Wymienia na przykład l'herbe de Guinée, trawę, która właśnie tam rośnie.
Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue.
La savane, czyli savanna, o której mówi, to bezdrzewna, porośnięta trawami równina, na której żyją rozmaite zwierzęta. Wybujałe trawy porównuje też do wezbranej rzeki, une rivière en crue. Natomiast Anaïs mówi o wyschniętych źródłach i rozpaczliwej sytuacji wsi.
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi.
Jest to, jak widzimy, kluczowy problem powieści. Życie człowieka zależne jest od wody lub jej braku, powodującego suszę. Analizując fragmenty dialogu, dowiemy się teraz, jak przekładać na słowa obrazy stworzone w wyobraźni i jak wywoływać entuzjazm. Anaïs, dziewczyna zakochana, całym sercem pragnie uwierzyć Manuelowi, który jest poetą i zarazem człowiekiem czynu. Manuel budzi w Anaïs nadzieję. Roztacza przed nią wizję innego krajobrazu, wypełnionego bujną roślinnością. W tym celu buduje hipotezy.
Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Zaś Anaïs odpowiada.
Je dirais merci pour la consolation.
Manuel pyta dalej.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Na to Anaïs.
Je dirais merci pour la bénédiction.
Anaïs odpowiada na pytania Manuela, który pragnie poznać jej zdania i jednocześnie zachwycić ją obrazem okolicy odmienionej dzięki wodzie. W języku francuskim tryb przypuszczający umożliwia formułowanie projektów, wyobrażeń przyszłości. Jeśli warunki są możliwe do spełnienia, używamy tego trybu w czasie teraźniejszym.
Que dirais-tu si la plaine se peinturait à neuf?
Manuel próbuje ukazać równinę w nowych kolorach.
Que ferais-tu si je décidais de devenir une star?
Mogłaby zapytać ojca młoda dziewczyna. Jest to zdanie hipotetyczne, wyrażające zamysł możliwy do zrealizowania w przyszłości, natomiast nierealny w teraźniejszości. Dziewczyna jeszcze się waha, może zostanie aktorką, choć jeszcze nie teraz. Powróćmy do naszego tekstu i przyjrzyjmy się, w jaki sposób wyrażona jest hipoteza. Jak słyszeliśmy, Manuel ewokuje sytuacje jeszcze nie zaistniałe. Mówi:
C'est pourtant ce qui serait, s'il y avait quoi, Anna?
La pluie.
Odpowiada Anna. Hipotezę można też wyrazić za pomocą konstrukcji, na którą składa się si, jeżeli i czas przeszły niedokonany w trybie orzekającym.
Si le maïs poussait dans la fraîcheur,
marzy głośno Manuel.
Qu'est-ce que tu dirais?
Inaczej można by powiedzieć.
Ça te plairait?
Ale o postawie Manuela świadczy przede wszystkim jego ostatnia hipoteza, którą formułuje w czasie teraźniejszym, dowodząc tym wiary w swoją siłę i spełnienie pragnień.
Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine.
Powtórzeniami manifestuje swoje uniesienie. Jego projekt przewiduje dwa etapy: znalezienie wody i doprowadzenie jej na równinę. Manuel szybko przechodzi od wyrażania hipotez do opisu sytuacji w czasie teraźniejszym. Jego wizja jest bardzo dokładna i zawiera elementy idyllicznego pejzażu, który zamierza odtworzyć i ożywić.
Les grappes du petit mil. Les épis, les merles pillards, les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
Wyobraźnia Manuela, podsycana jego pragnieniami, kreuje obraz świata obfitości, w którym rosną nareszcie zboża, bananowce rodzą pęki bananów, chmary kosów obsiadają i objadają uginające się od owoców drzewa. Wieś wysuszona, jałowa, przeistacza się w żyzną i bogatą krainę. Jacques Roumain potrafi przekazać nam emocje związane z konkretnym krajem i konkretną epoką. Ukazuje okrutny świat, w którym jest jednak miejsce i na marzenia, i na działanie. Przekonaliśmy się dzisiaj, że można opisywać różne sytuacje mające nastąpić w przyszłości, posługując się czasownikami w czasie przyszłym lub w trybie przypuszczającym. Zrozumieliście również, że obrazowy język przyczynia się do osiągnięcia poetyckiego stylu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, Paryż.
Quand elle lui dit je t'aime, ça le fait rigoler. Quand il lui dit je t'aime, elle se met à pleurer. C'est peut-être ça l'amour, que toujours on se goûte, que toujours on hésite, que toujours on résiste. Quand elle lui dit sans toi, je suis dans le désarroi. Ça le fait rigoler, elle se met à pleurer. C'est peut-être ça l'amour, que toujours on se goûte, que toujours on se perd, que parfois on se trouve. Quand il lui dit sans toi, je ne serai même pas moi. Elle se met à rêver, il se croit prisonnier. C'est peut-être ça l'amour, que toujours on se goûte, que toujours on se perd, que parfois on se trouve. Quand il l'appelle chérie, tout de suite elle se méfie. Quand il lui dit t'es belle, elle regarde derrière elle. C'est peut-être ça l'amour, que jamais on est sûr.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.